Chciałbym, drodzy, w pierwszej kolejności podziękować za złożone na moje ręce pozdrowienia, które z łaski Pana będę z radością przekazywał do braci i sióstr innych zborów, którym będę usługiwał słowem prawdy. Przechodzimy, drodzy, do 20 rozdziału, 8 wersetu. I treść tego wersetu jest następująca. A gdy był wieczór, rzekł Pan winnicy sprawcy swemu: zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich do pierwszych. Wieczór zakończył pracę 12 godzin dnia pracy, czyli rzęcia, które trwało od roku 1874 do 1914. Szafarz, zarządca, zaczął wypłacać grosz albo po groszu żniwiarzom za pracę tego dnia zgodnie z umową, jaką zawarł gospodarz z robotnikami. Szafarz jedynie miał dozorować pracy i wypłacić. Natomiast zarządcą jest nasz Pan Jezus Chrystus i na Jego zlecenie ów sługa miał dokonać czynności również wypłaty grosza robotnikom pracującym podczas rzęcia żniwa wieku Ewangelii. Żniwo, stąd wniosek, musiało się skończyć, zanim szóste przesiewanie nastąpiło, które zaczęło się w Epifanii w 1916 roku w Anglii i latem 1917 roku w Ameryce i nastąpiło wypłacenie grosza. Przejdźmy teraz do wyjaśnienia zagadnienia stokrotnej nagrody, którą Pan Jezus obiecał, i grosza. Bardziej precyzyjnie, bardziej wnikliwie. Stokrotna nagroda, którą obiecywał Pan Jezus wszystkim na przestrzeni całego wieku Ewangelii, a szczególnie w żniwie wieku Ewangelii, jako szczególne błogosławieństwa w tym życiu, różne przywileje służby, to są takie trzy zakresy. Moglibyśmy je rozbudowywać, precyzować, ale pozostaniemy na takim ogólnym odniesieniu do trzech zakresów tej stokrotnej nagrody w tym życiu, czyli przywilejów służby w tym życiu ziemskim. Pierwsze, jest to specjalna lub była to specjalna znajomość głębokich rzeczy dla tych, którzy byli spłodzonymi z Ducha Świętego. To była stokrotna nagroda dla nich w tym życiu na przestrzeni całego wieku Ewangelii. A szczególnie znajomość głębokich spraw Bożych jako wiedza sierpa prawdy rzęcia żniwa wieku Ewangelii. Specjalna znajomość głębokich spraw Bożych. Druga część albo nagroda stokrotna w tym życiu dla klasy żyjącej w wieku Ewangelii była specjalna społeczność. Byli oni synami Bożymi, specjalną społeczność z Bogiem mieli jako synowie Boży. I po trzecie, specjalne sposobności służby jako królestwo zarodkowe, rozwijające się, cierpiące, począwszy od czasów Jezusa Pana, gdy posłał ich do głoszenia Ewangelii, z którą związane były cierpienia, doświadczenia, prześladowania, i to miało miejsce na przestrzeni całego wieku Ewangelii. Ta trzecia specjalna służba jako Kościoła rozwijającego się, czyli Królestwa Niebiańskiego. To była ta stokrotna nagroda w tym życiu, powtarzam, na przestrzeni całego wieku Ewangelii dla spłodzonych z Ducha Świętego, a szczególnie w żniwie lub rzęciu żniwa wieku Ewangelii. A czym jest grosz? Grosz jest specjalnym zarysem albo częścią stokrotnej nagrody. Powtarzam, grosz to specjalny zarys lub część stokrotnej nagrody, który był ofiarowany w tym życiu, w każdym wezwaniu żniwa, bo każdemu Pan obiecywał grosz. Więc grosz jest specjalną częścią lub zarysem stokrotnej nagrody w tym życiu, w każdym z pięciu wezwań, począwszy od października roku 1874. Tym groszem w czasie żniwa był obiecany przywilej dotyczący dwukrotnego uderzenia Jordanu według drugiej Księgi Królewskiej, drugi rozdział. Przeczytam albo scharakteryzuję wersety 8 i 13, które mówią, 8, że pierwszy raz wody Jordanu uderzył swoim płaszczem prorok Eliasz. I 13 werset, którego treść mówi o tym, że drugi raz wody Jordanu uderzył prorok Elizeusz przywłaszczonym płaszczem Eliasza. Kładę nacisk na słowo przywłaszczonym. Wziął płaszcz. Poprawne tłumaczenie tego tekstu powiada, że przyswoił, przywłaszczył Elizeusz płaszcz Eliasza. I tym przywłaszczonym sobie płaszczem Eliasza Elizeusz uderzył Jordan. Obydwa uderzenia przypowieść nazywa wypłatą grosza. W dwóch częściach. W pierwszym uderzeniu i w drugim uderzeniu. Wszyscy pracownicy otrzymali zapłatę. Ci, którzy pracowali od bardzo rano do 11:00 i ci, którzy pracowali od 11:00, powołani od 1908 roku i pracowali do 1914 roku, czyli do końca godziny 11:00. Dwie grupy były wezwane, zauważymy. Pierwsi od 1874 do 1908 do godziny 11:00, a drudzy, którzy przyszli później, tylko jedną godzinę pracowali, od 1908 do 1914 wezwani i pracowali, przyszli później i też otrzymali grosz. I ta wypłata grosza jest nazwana pierwszym i drugim uderzeniem Jordanu, albo przywilejem w pierwszym i drugim uderzeniu Jordanu i rozdzieleniu wód. Jednak życzeniem gospodarza było, aby w pierwszej kolejności swój grosz, czyli przywilej w uderzeniu Jordanu, otrzymali ci, którzy przyszli do pracy żniwa później, o godzinie 11:00 od lutego 1908 roku do czerwca 1911, przychodzili i pracowali tylko jedną godzinę, to jest od czerwca 1911 roku do 16 września 1914 roku. Wyjątkowo inni oprócz nich otrzymali swój grosz razem z nimi, lecz ponieważ liczba ich była stosunkowo mała, pominięci są w przypowieści jako otrzymujący grosz jednocześnie. Życzeniem gospodarza było, że ci, którzy wcześniej przyszli do pracy, pracowali bardzo długo, w pierwszej kolejności otrzymali wypłatę i tylko grosza, a w drugiej kolejności ci, którzy pracowali, otrzymali wypłatę jako pierwsi i również jeden grosz. Czytamy 9 werset. A gdy przyszli oni, którzy o 11:00 godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Brat Russell, sprawca tej winnicy, gospodarz, szafarz, dał grosz każdemu robotnikowi, po czym nastąpiła noc, czas ucisku Epifania, wieczór. I teraz przechodzimy do wypłaty grosza w znaczeniu pierwszego uderzenia Jordanu i drugiego. Braterstwo są na bieżąco w tym temacie, więc nie będę zbyt szeroko się odnosił do tego. Pierwsze uderzenie Jordanu przez Eliasza w Antytytie miało miejsce od października 1914 roku do listopada 1916 roku. Ukończone zostało krótko po śmierci brata Rusela. I zacytuję tekst, druga Księga Królewska, drugi rozdział, ósmy werset. A wziąwszy Eliasz płaszcz swój, zwinął go, a uderzył nim wody i rozdzieliły się tam i sam tak, iż przeszli obaj po puszczy. Masa wiedzy, drodzy, w tym tekście jest. Głębia niesamowita. Chylimy czoło, drodzy, przed sługami pańskimi, którzy rozwikłali te wszystkie zapisy historyczne. Bo cóż nam z tego ta wiedza, że oni sobie szli, później się rozeszli. Czy to jest takie istotne? Mało ludzi idzie wspólnie, później się rozchodzą. To jest niesamowita głębia wiedzy, drodzy, z której czerpiemy naszą wiarę i naszego ducha i czujemy, że to jest prawda ciągle aktualna, nieprzymijająca. Eliasz to Kościół, wierne do końca nowe stworzenia, boskie narzędzia do nominalnego duchowego Izraela. Jordan znaczy potępiony, osądzony, jego linia płynięcia, przypominamy sobie, od gór Libanu aż do Morza Martwego, różnica poziomu 400 metrów, prawda, głęboka depresja, już nie mówiąc o dnie Morza Martwego, którego dno jeszcze jest o 400 metrów niżej. Jest to stopniowy spadek i świetnie reprezentuje Jordan osądzenie lub potępienie narodów chrześcijańskich. Bo co innego rzeka Egiptu reprezentuje Nil, co innego rzeka babilońska Eufrat reprezentuje, a w tym przypadku Nil, narody chrześcijańskie potępione, zorganizowane jako władze polityczne, duchowe, kapitalistyczne i związki zawodowe, wodzowie tych związków i robotnicy. Te zorganizowane formy miały być poddane srogiemu strofowaniu, po pierwsze, i wyrokowi według boskiego orzeczenia, czyli wykonana miała być pomsta, karanie tych narodów przez prawdy wyświetlające błąd tych poszczególnych klas i grup, których błąd my dzisiaj bardzo jaskrawie widzimy. Rządzących, poddanych, tak w sferze duchowej, tak w sferze kapitalistycznej, tak w związkach zawodowych i środowisku pracy. Praca uderzenia Jordanu była prowadzona pod kontrolą i kierownictwem onego sługi. On rozdawał grosze. Była to czynność wykazywania złych uczynków, strofowania i osądzania klas organizowanych narodów chrześcijaństwa w tych czterech grupach. W sferze politycznej, duchowej, kapitalistycznej i w świecie pracy. Użyta była wszelka literatura nadająca się do wykazania złych czynów tych poszczególnych grup zorganizowanego chrześcijaństwa, którzy twierdzili i niektórzy jeszcze do tej pory twierdzą, że swoją władzę czynią i sprawują z upoważnienia Bożego. Król z łaski Bożej, kapłan z łaski Bożej. A więc jeszcze niektórzy mają takie zapędy, żeby tego się trzymać. A więc te zachowania, te błędne nauki były strofowane w tym czasie przez literaturę prawdy i oznajmiała ta litera prawdy wielkie szkody, jakie te grupy chrześcijaństwa zorganizowanego sprowadzały dla społeczeństwa, a ostatecznie one doprowadziły do wojny światowej w jej pierwszej i drugiej fazie. Jaką literaturę używano w tym celu, żeby wykazać błąd tych klas? Czwarty tom Armagedon, fotodrama, broszury Świat w ogniu, uciszenie narodów poprzedzi Armagedon, fałszywa ordynacja duchowieństwa. I uwaga, dlaczego finanse drżą? Czy czujemy jeszcze tego, echo tego, jak finanse drżą? społeczny stan warunków, ponadludzkie uleczenie, czy nie staje się coraz bardziej czytelne? Że warunki społeczne są nie do uleczenia? To nie jest stare siano, drodzy. Te nauki nie są starym sianem. Bo dobry gospodarz z dobrego skarbu wynosi rzeczy jakie? Stare i nowe. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Przeczytajmy ten wspaniały tekst, który nawiązuje do tego. Albo jeszcze do niego nawiążemy szerzej, więc zapamiętajmy myśl tego tekstu. To nie są stare i nie są obojętne nauki. Przechodzimy do wersetu 10. Przyszedłszy też i pierwsi, których było wielu, mniemali, że więcej wezmą. Jak zobaczyli, że pierwsi, którzy pracowali później, przyszli jako pierwsi, otrzymali grosz, no to spodziewaliśmy się, że my pracujący wcześniej i dłużej, no to na pewno zaliczymy więcej tego grosza. Przyszedłszy też i pierwsi mniemali, że więcej wezmą, ale wzięli oni każdy z nich po groszu. A wziąwszy, szemrali przeciwko gospodarzowi. Większość natomiast przychodząca do pracy na winnicy przed godziną 11, od bardzo rano do 11, stała się utracjuszami koron, czyli to jest jęczmień żniwa wieku Ewangelii. Wyjątkowo inni oprócz nich otrzymali swój grosz z innymi, z tymi, którzy w pierwszej kolejności otrzymali wypłatę. Lecz ponieważ liczba tych jednostek jest niewielka, dlatego przypowieść o niej nie wspomina, o nich nie wspomina. Ta grupa większa, która wcześniej pracowała, a później otrzymała swoją zapłatę, spodziewała się, że uzyska większą kwotę za swoją wytężoną pracę. Powiadają, myśmy cały dzień w upaleniu dnia pracowali, a ci przyszli pod koniec i też po groszu dostali. Tacy, gdy otrzymali swój grosz, którzy pracowali wcześniej, a później otrzymali wypłatę w drugiej kolejności, jako specjalny zarys stokrotnej nagrody, specjalny przywilej, w drugim uderzeniu Jordanu byli niezadowoleni. I teraz przechodzimy do drugiego uderzenia Jordanu. Drugie uderzenie Jordanu miało miejsce od 1 października 1917 roku do 1 maja 1918 roku. Druga Księga Królewska, przeczytamy drugi rozdział, 13 i 14 werset lub wersety. I podniósł płaszcz Eliaszowy, Elizeusz, który był spadł z niego, a wróciwszy się stanął nad brzegiem Jordanu, a tak wziąwszy, czyli przywłaszczywszy płaszcz Eliaszowy, który był spadł z niego, uderzył nim wody, mówiąc: gdzież jest Pan Bóg Eliaszowy? A tak i on uderzył nim wody, a rozdzieliły się tam i sam i przeszedł Elizeusz. Pod koniec lata i z początkiem roku 1916, jesienią 1916, on sługa, czyli szafarz, postawiony nad żeńcami, przez nowe uporządkowanie warunków w Betel i specjalne zarządzenia w postaci nowych form służby, udzielił klasie Elizeusza specjalne przywileje w drugim uderzeniu Jordanu. Elizeusz reprezentuje klasę wielkiego grona lub poprawnie wielkiej kompanii jako nowych stworzeń, jako boskich narzędzi do nominalnego Izraela, duchowego Izraela. Uderzeniem Jordanu przez Elizeusza był wielki ruch, którym zwolennicy towarzystwa byli zajęci od października 1917 roku do maja 1918 roku i było zakończone, ten ruch wielki się załamał z chwilą aresztowania wodzów towarzystwa na czele z Rutherfordem. Jak wiemy, byli aresztowani. Ten wielki ruch, podczas którego zapowiadano zniszczenie Babilonu, poszedł własną drogą, drogą samolubstwa z towarzyszącymi mu błędami i złem. Oddział wielkiej kompanii, czyli zwolennicy towarzysta Elizeusz, używał czasopisma Strażnica. Siódmy tom, Dokonana tajemnica, o czym mówiliśmy, że Rutherford uważał, że to jest ten grosz. Używano ulotki, kazania, których celem było osądzenie wielkiej przetecznicy, czyli nominalnego systemu. A więc oni brali udział w drugim uderzeniu Jordanu, zwolennicy towarzystwa, czyli Elizeusz, używając tego rodzaju literatury. Siódmy tom, drodzy, wiemy, że nie jest autorstwa brata Russella. Jest to dzieło, tak jak na wstępie powiedziałem, na zlecenie Rutherforda napisane przez Watforda i Fischera, podobnie jak komentarz paruzyjny. W związku z tym siódmy tom w pewnym sensie jest czaszą, czyli naukami zbijającymi. W tym zarysie jest czaszą, kiedy zbija błędy Babilonu, wskazuje na panujące władze, że nie sprawują swej władzy z upoważnienia Bożego i są przyczyną wielu kłopotów rodzaju ludzkiego. Ci przedstawieni przez Elizeusza, wodzowie towarzystwa szczególnie, pragnęli większej nagrody, większej władzy. Jak zauważyliśmy to w historii tego rozwijającego się towarzystwa pod egidą Rutherforda. Domagali się więcej panowania nad dziedzictwem Bożym, niżeli on, Szafarz, im przygotował do drugiego uderzenia Jordanu. Byli nieusatysfakcjonowani tym zarysem praw i metod przygotowanych przez brata Russella, a mieli specjalne swoje jeszcze życzenia, pragnienia, które samodzielnie, niezgodnie z wolą Pana, realizowali, jako że byli niezadowoleni z tego wąskiego jakoby zakresu pracy w tym drugim uderzeniu Jordanu. Ale co ciekawe, drodzy, dlaczego mówimy, że ci, którzy pierwsi pracowali, otrzymali swój grosz w drugim uderzeniu Jordanu, a ci, którzy pracowali później, wypłaty mieli w pierwszym uderzeniu Jordanu jako rozdaniu grosza? Możemy powiedzieć tak, że ci, którzy pracowali od bardzo rano do 11, którzy nie wytrwali w tym okresie czasu i stracili swoje korony, okazali się Elizeuszem, wielkim gronem. I dla nich, gdy przyszedł czas pierwszego uderzenia Jordanu, był niedogodny czas brania udziału w pierwszym uderzeniu Jordanu. I brat Russell podaje, że ci przedstawieni przez Elizeusza jako wielka kompania byli leniwi w pierwszym uderzeniu Jordanu. Leniwi, a wielu nie wytrwało w pierwszym uderzeniu Jordanu, stąd niezaliczeni są do tych, którzy byli usatysfakcjonowani albo otrzymali grosz w pierwszym uderzeniu. Ci, którzy wytrwali i brali czynny, gorliwy udział w pierwszym uderzeniu, to wierni, zachowujący koronę członkowie klasy Chrystusowej. I tak się okazało, że nimi są ci, którzy przyszli od godziny 11 i pracowali przez godzinę. A ci, którzy przyszli od bardzo rano do 11, to w pierwszym uderzeniu Jordanu byli leniwi, a jeśli rozpoczęli, to nie dokończyli. I są pokazani, że Pan jeszcze im dał udział w drugim uderzeniu Jordanu. Jako Elizeusz, jako klasa wielkiej kompanii. Te dwa okresy w żniwie, od bardzo rano do 908 roku, do godziny 11, i drugi okres od godziny 11, czyli od 1908 do 12, czyli do końca roku 1914, te dwa okresy są przedstawione wspaniale, drodzy, w żniwie jęczmiennym i pszenicznym w Księdze Ruty. I pójdźmy na moment do Księgi Ruty, przeczytamy 1 rozdział, 22 werset. Księga Ruty, 1 rozdział i 22 werset czytamy. A tak wróciła się Noemi i Rut Moabitka. Proszę zauważyć, Rut Moabitka pozostał ten tytuł na zawsze przy niej. Niespłodzone z Ducha Świętego. Na zawsze w znaczeniu tym wstępnym, o którym tu mówimy w pracy żniwa. A tak Noemi wróciła się i Rut Moabitka, synowa jej z nią, wróciła się z krainy moabskiej i przyszły do Betlejem na początku żniwa jęczmiennego. A więc w Izraelu pierwsze żniwo było jęczmienne, nie pszeniczne. Jęczmienne. A więc od 1874 do 1908 było żniwo jęczmienne. I zebrani byli członkowie wielkiego grona, bo się okazało, że utracili korony. Było to żniwo jęczmienne. I Rut z Noemi przyszły na początku żniwa jęczmiennego, a jęczmień reprezentuje klasę wielkiego grona. Na początku, nie od początku, tylko na początku. I ja wspomniałem o Rucie Moabitce, która przyszła na pole Booza na początku, nie od początku, tylko na początku. W 1881 roku do sfery prawdy jako poświęceni, ale nie spłodzeni. I stąd, drodzy, ci, którzy są przedstawieni w żniwie jęczmiennym, to wielkie grono, które brało udział w wypłacie jako drudzy, chociaż wcześniej przyszli, i brali udział w drugim uderzeniu Jordanu jako wielki lud. Natomiast ci, gdy przyszło żniwo pszeniczne od 1908, czy albo żęcie żniwa pszenicznego od 1908 do 14, przyszli później, ale zachowali korony, otrzymali wypłatę w pierwszym uderzeniu Jordanu. Jak otrzymali ją? Przywilej uderzenia Jordanu i byli wierni do końca w uderzeniu Jordanu. Werset 12. Ci ostatni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je równymi, którzyśmy znosili ciężar dnia i upalenie. Szemrzący wodzowie towarzystwa na czele z Rutherfordem i ich stronniczy zwolennicy nie chcieli, aby inni byli im równi. To z historii już bardziej nam bliskiej, historii ludu Bożego, możemy wyczytać z literatury prawdy, jak wodzowie towarzystwa szemrali i pieli się do pewnych stanowisk i przywilejów. Przypowieść, którą badamy, jest również przestrogą dla tych z ludu Bożego, którzy są długo w prawdzie, którzy mieli wielką sposobność i przywilej służenia, że jeżeli szemrzą, narzekają teraz w przywilejach służby, to znaczy, że wcześniej pracowali jedynie dla zapłaty, dla zaszczytów i nagrody. A nie oceniali przywileju, iż byli pracownikami Chrystusa. I służyli Bogu, prawdzie i braciom. Drodzy, jeśli pewne przywileje są nam uszczuplone, to dla naszego doświadczenia. Nie mamy z tego tytułu szemrać. Werset 13. A on odpowiadając, rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, a zaś się nie z grosza zmówił ze mną? Wszystkim pan tylko grosza obiecywał. Więc wszyscy wezwani do pracy świadomi byli wypłatę jednego grosza. Dlaczego macie pretensje? Pan skierował wyjątkowo ostrą naganę do klasy zwanej przyjacielem, to jest do wodzów rewolucjonizmu, czyli wodzów towarzystwa. Szczególnie w Epifanii, bo wypłata grosza już była w Epifanii, że byli niezadowoleni z tego drugiego uderzenia Jordanu. Rewolucjonizm wyrażał się w zagarnianiu władzy, co powodowało podział między ludem Bożym na małe stadko, które opierało się rewolucjonizmowi, i na wielką kompanię, które praktykowało rewolucjonizm. Wiemy o tym, że Rutherford zażądał rezygnacji wielu braci z urzędów, na które upoważnił ich brat Russell. Na początku 1917 roku został wybrany prezydentem Towarzystwa Rutherford, a przez oszustwo i postrach i przymus, przywłaszczenie tego płaszcza, zagarnął dla siebie władzę wykonawczą i kierowniczą, a także stopniowo kontrolę w zarządzie towarzystwa. Werset 14. Weźmij, co twojego jest, a idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie. Temu ostatniemu, który przyszedł przy końcu dnia. Chcę dać tyle samo, co tobie, po groszu. Pan prosi kogo? Tego przyjaciela, wodzów towarzystwa. Idźcie swoją drogą. To przedstawia czasowe opuszczenie ich przez Pana. Chcecie swoją drogą iść? Proszę bardzo, idźcie. A więc co własną drogą postępowanie ich spowodowało i do czego doprowadziło? Do wielkiego rozerwania wśród ludu Bożego. Odrzucenia prawd brata Russella, zarządzeń jego. I doprowadziło do bardzo niepomyślnych i prześladujących warunków w sferze ludu Bożego. Werset 15. A zaż mi się nie godzi czynić z moim, co chcę? Pańska wola jest, jeśli kogokolwiek zaprasza do pracy i płaci mu jeszcze za tę pracę. Więc powiada, a zaż mi się nie godzi czynić z moim, co chcę, czyli oko twoje, Pan mówi do tego przyjaciela, czyli do wodzów towarzystwa. Czy oko twoje jest złośliwe i że ja jest dobry? Bronienie przez gospodarza swego stałego sposobu postępowania z tymi dwiema klasami robotników przedstawia naszego Pana broniącego za pośrednictwem nauk epifanicznych, najpierw ustnie przez rozmowy z Rutherfordem i jego poplecznikami, a później drukiem w postaci teraźniejszych praw i artykułów. Pan broni swego postępowania w zasadzie wypłacenia grosza w pierwszej i w drugiej kolejności i wszystkim po groszu. I Pan powiada, że ja słusznie postanowiłem i słusznie zrealizowałem swoją obietnicę. Twoje oko jest złośliwe, Pan powiada do wodzów towarzystwa. To znaczy, że wasze widzenie mego sposobu postępowania, wasza ocena udzielonego przywileju jednym i drugim przez was jest źle widziana. Wasze oko jest złośliwe. I Pan udzielił nagany za pośrednictwem różnych protestów opozycyjnych publikacji temuż przyjacielowi, czyli wodzom towarzystwa. Skierował do nich wielką krytykę. Niektórzy powiadają, że jak czytamy literaturę epifaniczną, to brat Johnson przesadził z tą krytyką Rutherforda. I tam i niewidome oko i różnego tam określa i tak dalej. To przesadził. To już nie miał miłości braterskiej. Już by trochę sfolgował. Za wiele tam dołożył. Nie miał miłosierdzia. Pan strofował mocno tego w cudzysłowie przyjaciela. Za jego szemranie, za jego bunt, za jego narzekanie. W księdze Ruty, odwołam się raz na moment jeszcze do księgi Ruty, w oparciu o zwyczaj w Izraelu panującym jest obrazowo pokazana krytyka zachowania złego sługi i jego zwolenników przez plunięcie w twarz. Boaz plunął w twarz pewnemu bliższemu krewnemu, który miał pojąć Rutę, a nie pojął Ruty, więc Boaz plunął w twarz. Splunięcie, jeśli pamiętamy, że Boaz reprezentuje naszego Pana, to splunięcie komuś twarz reprezentuje używanie mowy w sposób ujemny, hańbiący wobec tego, na którego pada to plunięcie. Jeśli symboliczne plucie jest dokonywane przez lud Boży, bo pluł Boaz, sam Pan, a tu przez swego sługę, to plunięcie reprezentuje używanie prawdy w sposób wykazujący błąd tej osoby, na który to plunięcie jest skierowane. A więc hańbiące, ujemne wykazanie postawy tego, na którego ta prawda jest skierowana. Z przypowieści o groszu wynika, że była to bardzo ostra nagana uczyniona przez samego gospodarza. 16 werset. Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, a mało wybranych. 30 werset 19 rozdziału kończył się tym samym stwierdzeniem. Albo tak ci będzie, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. W związku z udzieleniem stokrotnej nagrody, bo w tym celu Pan wypowiedział tę przypowieść, z reguły grupa przychodzących do pracy później, o godzinie 11, dostąpiła współdziedzictwa z Chrystusem jako oblubienica, stali się jako pierwsi. Oni są pierwszymi w randze klas duchowej. Przyszli później, ale są pierwszymi. Zachowali korony. Są pierwszymi w klasie duchowej lub klasach duchowych. Podczas gdy z reguły grupa wezwanych od bardzo rano do godziny 11 składa się z członków wielkiej kompanii, oni są drugimi w randze klas duchowych. Wiele wezwanych, ale mało wybranych jest wyrażeniem klasowym, a nie jednostek. Wyrażeniem klasowym, a nie jednostek. Praca Pana w okresie Epifanii względem ludu Bożego polegała na odłączeniu wielkiej kompanii od małego statka. I to o tym mówi przypowieść nasza. A względem świata jest podzielenie świata na dwie klasy przez uderzenie Jordanu, powiedzieliśmy. W pierwszym i w drugim uderzeniu Jordanu. Na dwie grupy ludzi, na konserwatystów i radykałów. Ten podział ludzi świata na te dwie grupy miał i ma na celu utorowanie drogi Armagedonowi, wielkiemu trzęsieniu ziemi, czyli rewolucji oraz ogniowi anarchii w wymiarze światowym, aby wszyscy uznali fakt okazania się Jezusa obecnego w czasie drugiego Adwentu. Bo ludzie nie ujrzą człowieka literalnym wzrokiem, ale ujrzą go przez objawienie Jego obecności przez różne formy. Jezus Pan powiada, poznajcie po znakach. Między innymi powiedział o drzewie figowym. Poznajcie po drzewie figowym. A jak my nie mamy drzewa figowego, ja na przykład nie mam. To jak poznam, czy Pan jest obecny, czy nie? No, byśmy musieli zacząć hodować drzewo albo podglądać drzewa figowe. Po znakach, i Pan Jezus powiada, że w tej formie przypowieści również, że te uderzenia Jordanu to nie jest taki przypadek, obok którego powinniśmy do porządku dziennego przejść. Przeczytaliśmy historię. Niesamowicie głęboki wymiar duchowy ma. A więc ten podział świata przez pierwsze i drugie uderzenie Jordanu, podział świata na grupę konserwatystów i radykałów, ma doprowadzić do rewolucji, czyli do anarchii. I Pan w ten sposób udowodni, że jest obecny. Że jest burzycielem tego imperium, szatana, budowniczym Królestwa Bożego. Ale tym żywiołom, drodzy, ma towarzyszyć również bezprawie, głód i zarazy. Tak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset. Po osiągnięciu tego celu praca Pańska Epifanii względem świata będzie skończona. Drodzy, obecny kryzys, jaki spędza sen z oczu wszystkim ludziom, bez wyjątku, choć w różnym stopniu, bo są przy lepszym zdrowiu lub przy większej kasie, a inni nie mają zdrowia i kasy, to jest zwiastunem spełniających się proroctw. kolejnym bólem porodowym zwiastującym bliskie narodzenie Królestwa Bożego. Jak ścisły związek ma przypowieść Pana. Jak ścisły związek ma uderzenie Jordanu z faktami, które są przed nami również. Podejmując, drodzy, ten temat doktrynalno-historyczny, kierowałem się zasadą pańską wyrażoną w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Teraz właśnie przeczytamy ten wcześniej wywołany tekst. Mateusza, 13 rozdział i werset 52. A on im rzekł, przetoż każdy nauczony w piśmie, wyćwiczony w Królestwie Niebiańskim, podobny jest człowiekowi, gospodarzowi, który wynosi z skarbu rzeczy nowe i stare. Nowe i stare. Stare są dalej prawdą. To są fundamenty, drodzy, dla prawdy postępującej. Nie możemy fundamentu walić, niszczyć. Drodzy, Pan celowo przed wieloma ukrywa głębokie nauki i posługuje się przypowieściami, jak to czytamy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wersety od 10 do 13. Wam dano znać tajemnicę, a innym nie dano. A ludziom w przypowieściach tylko Pan Jezus mówił. Nie wszystkim jest dane, drodzy, zrozumieć głębokie sprawy Boże i poczuć smak trudnych, złożonych prawd. Nie potępiamy. Taki jest stan umysłu i serca. Ale, drodzy, chcemy powiedzieć, że nie wszyscy słuchają, chcą słuchać trudnych nauk. Są zdolni do przyjęcia tylko lekkich, leciuteńkich, tak po wierzchu tylko. A nawet niekiedy się gorszą, jak wnikamy w takie głębokie, bardzo trudne pokłady prawdy. No i co? Mogą nawet odchodzić. Nie odpowiada to klimatowi ich umysłu i serca. I drodzy, przeczytajmy taki przypadek, jaki zapisało Słowo Boże z Ewangelii według świętego Jana na zakończenie już 6 rozdział, wersety 60. Wiele ich wtedy z uczniów Jego słysząc, to mówili, twardać to jest mowa. Któż je słuchać może? Co wy tam dłubiecie w tym tekście? Majstrujecie przy tych tekstach. Czy to takie istotne jest? I gorszyli się. Dalej czytamy 61 werset. A widząc Jezus sam w sobie, iż o tym szemrali uczniowie Jego, rzekł im, czy to was obraża? To jest moja sprawa, to jest moja wola, co ja podaję do informacji. A dlaczego wy szemrzecie? Wina leży po waszej stronie. Czytamy od wersetu 66 do 68. A od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło. Nazad. Tam, skąd przyszli. A więcej z Nim nie chodzili. Ale Jezus nie biegł za nimi i prosił, no, słuchajcie, no nie róbcie mi tego. No opamiętajcie się, no proszę was. Co Pan Jezus powiedział? Czytamy dalej. Wtedy rzekł Jezus do onych 12 i zali, wy chcecie odejść? Tylko 12 zostało. A może jeszcze z was ktoś chce odejść? Drodzy, Jezus nie zabiegał o ilości, nie bił w dzwony, alarmu nie robił. Czytamy dalej. I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I tak myślimy, drodzy, że wszystkie słowa w Biblii są słowem żywota wiecznego. Pytanie bogatego młodzieńca jest nadal aktualne. Nauczycielu, dobry, powiedz, co mam czynić, abym miał żywot wieczny? Jest dalej aktualne. A odpowiedź Pana niech będzie naszą dewizą, czyli wytyczną naszego duchowego działania. Przestrzegaj prawa Boże, nauki i zarządzenia Boże, które dał Pan przez onego sługę, postawionego nad żeńcami. Nie polegaj na swojej sprawiedliwości, tak mówił Pan do młodzieńca. Nie polegaj na swojej mądrości. Nie pokładaj nadziei w doczesnych wartościach. Nie licz na własne możliwości. Nie kieruj się własnymi kryteriami. Bo tej dzieweczki, terminu biblijnego używając, mówi: nie idź na inne pole, pracuj u mnie. Mamy prawo. Ale Boaz powiedział: nie idźcie na inne pole, bo tam będą was krzywdzić. Powiada Pan: przyjdź i naśladuj mnie, bo ja cichy i pokornego serca. Kto jest cichy i pokornego serca, zgodzi się z Panem, nie będzie szemrał. To jest prosta, oczywista wykładnia. A znajdziesz skarb żywota wiecznego i stokrotnej nagrody w tym życiu. Jakie przywileje Pan nam daje, drodzy? Nie szemrajmy. Oceniajmy je w większym lub mniejszym zakresie. Ale czyńmy to w pokorze i w cichości. I tych błogosławieństw z całego serca wszystkim drogim braciom i siostrom życzę i sam pragnę. Dziękuję za przywilej wspólne rozważanie Słowa Bożego.